Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która musiała zostać w domu. Naszą audycję będzie realizował Jarosław. I dzisiejszy temat: być mężczyzną, być kobietą. Wyzwania wychowawcze dla rodziców. Ten temat zaproponował, prawdę powiedziawszy, ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Ksiądz przyjechał razem ze swoją siostrą, siostrą Grażyną Kucharską, ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Zamku Bierzgłowskiego koło Torunia.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom, pozdrawiam serdecznie.
Jest z nami również senator ubiegłej kadencji, pan Piotr Boroń. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Jest pan pedagogiem z zawodu. Jest również inny pedagog, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim, pan dr Marek Kuczyński. Serdecznie witamy.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
I są dwaj członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pani Natalia Kowal.
Szczęść Boże.
I pan Łukasz Rząd.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, temat być mężczyzną, być kobietą. Właściwie jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta. Dlaczego mamy się akurat takim właściwie tematem oczywistym zajmować? No ale jednak takie są czasy, że trzeba wychowywać do bycia mężczyzną chłopca, do bycia kobietą w dziewczynę. I tu właśnie ksiądz Zbigniew Kucharski jako asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ostatnio nabył pewnych, że tak powiem, nowych doświadczeń, organizując rekolekcje, obozy w ubiegłe wakacje osobno dla dziewcząt, osobno dla chłopców. Ale od tego zaczniemy i o tym on już sam nam powie, bo jest bardzo istotnym, że nie możemy w tej chwili po prostu puścić na żywioł wychowania, dopilnowywania naszych dzieci, sprawdzając tylko, jakie stopnie ze szkoły przynoszą. Zresztą tydzień temu mówiliśmy, że nie możemy ograniczać się tylko do kontroli wyników w nauce, bo to nigdy nie zmotywuje naszych dzieci do pracy nad sobą, a przecież nie tylko wiedza jest w życiu potrzebna. Ksiądz Zbigniew Kucharski, proszę bardzo.
No tak, tutaj pan redaktor wspomina o oczywistych jakby sprawach i tematach, ale w dzisiejszym świecie to, co jest oczywiste, niekiedy zatraca swój wymiar oczywistości, przynajmniej u niektórych ludzi właśnie. I z tego powodu nie tylko warto, ale trzeba i wręcz jest konieczne to, by sięgać po tematy i po obszary, które kształtują człowieka stworzonego przez Boga. Bóg, stwarzając ludzi, nie stworzył człowieka w taki sposób, że nie byłoby miejsca na jego kształtowanie, jego formowanie, jego rozwój. Stwarzając rodzaj ludzki, tak uczynił, że ten rodzaj ludzki jest jakby tworzony przez kobietę i mężczyznę. I kobieta jest rodzajem ludzkim, mężczyzna jest rodzajem ludzkim. Nie ma tak, że kobieta czy mężczyzna, ktoś jest bardziej człowiekiem, a ktoś mniej. Jedno i drugie jest pełnym człowiekiem. Ale też jest tak, że Bóg, stwarzając rodzaj ludzki, mężczyznę i kobietę, również wpisał w człowieka jakieś określone jego cechy, określone, mówiąc językiem technicznym, ktoś by powiedział parametry. Ale tutaj jest kwestia taka, że Bóg, stwarzając człowieka, mężczyznę i kobietę, daje wyraźnie także sygnał, że jest taki element jak formacja ludzka. I o tym dzisiaj chcemy rozmawiać.
Może na wstępie jeszcze dodam takie aksjomaty. Bardzo szkodliwe jest myślenie, że któraś płeć jest ważniejsza. I to jest źródło bardzo złych później zjawisk. Ale też bardzo szkodliwe jest sugerowanie, że ktoś, skoro ktoś widzi różnicę pomiędzy mężczyzną a kobietą, to od razu sugeruje, że któraś płeć jest ważniejsza.
Tu jest także kwestia taka, że niekiedy głosy się pojawiały, że Kościół jakby nie do końca docenia tą kwestię płci, czyli kobiety na przykład. A warto zwrócić uwagę na fakt, że w sądzie żydowskim u Żydów kobieta nie mogła być świadkiem, nie mogła zeznawać w sprawie. A Jezus Chrystus, przynosząc na świat pełne objawienie o zbawieniu człowieka, o odkupieniu człowieka, świadomie i celowo świadkami także czyni kobiety i posyłając, aby właśnie świadczyły i dawały świadectwo. Ale my dzisiaj nie bardzo tutaj mamy potrzebę w naszej audycji zagłębiać się w kwestie jakby równouprawnienia, czy ważności jednej płci, czy drugiej, ale chcemy po prostu porozmawiać o tym, co też Jan Paweł II w takim dokumencie Pastores Dabovobis pokazywał, że aby być księdzem, najpierw trzeba być prawdziwym chrześcijaninem. Ale żeby być prawdziwym chrześcijaninem, najpierw trzeba mieć tą formację ludzką. A kobieta i mężczyzna, niezależnie od tego, jaki mają światopogląd, jak widzą pewne sprawy w świecie i w życiu, właśnie podlegają także potrzebie formacji ludzkiej. Ja się czasami tak śmieję, że dzisiaj nie tylko trzeba mówić o tym, żeby ludzie się nawracali na chrześcijaństwo, do Jezusa Chrystusa, ale że kobiety powinny się nawracać na kobiecość, a mężczyźni na męskość. Po prostu tutaj jakby mamy pewien deficyt i niejednokrotnie w badaniach także wychodzą momenty takie uwidaczniające, że tutaj jest bardzo poważny obszar do naszej działalności.
Jeszcze nawiązując do tego, co ksiądz Byszek powiedział i pan redaktor, dlaczego jest potrzeba mówienia na te skąd indziej bardzo oczywiste tematy. Dosyć dużo zamętu dzieje się, czego sam jestem świadkiem, również w środowiskach akademickich, między innymi za przyczyną tak zwanego nurtu gender, gdzie mówi się, że w zasadzie różnice pomiędzy płcią męską a żeńską są wytworem społecznym, tradycji społecznych wychowania, co nie ma najmniejszego zakorzenienia w wiedzy jakiejkolwiek, ani psychologicznej, ani antropologicznej, ponieważ, jak ksiądz Zbyszek powiedział, stworzył ich mężczyzną i kobietą i to ma swoje konsekwencje genetyczne też. Inną strukturę funkcyjną ma mózg męski, inną ma żeński. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy mężczyźni są tacy sami i kobiety są tacy sami i w taki sam sposób inni jeden od drugiego, ale jednak są te tendencje, ponieważ tak to zostało stworzone. Więc jest potrzeba przypominania, również w kontekście akademickim, że różnice pomiędzy kobiecością a męskością wynikają z uwarunkowań genetycznych, biologicznych, antropologicznych i nie są jedynie wytworem kulturowym. Oczywiście kultura, zdrowa kultura, o którą musimy zabiegać również w kontekście wychowawczym, a dzisiaj o tym będziemy mówić, jak najbardziej opiera się na wiedzy, jakie to są różnice.
Tu jest też ważna sprawa taka i tu jest stąd ta audycja i ta propozycja też tego tematu, ponieważ to, że w rodzinie rodzi się dziewczynka, rodzi się chłopiec, to stanowi też określone wyzwanie dla rodziców. To nie jest tak, że oto przyszło dziecko i już wszystko jest tak samo. Właśnie, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka, będzie powodowało jakieś określone skutki tej sytuacji i skutki i wychowawcze, i polegające na odpowiednim metodologii jakby wychowywania po prostu tego dziecka. Bo nie ma tak, że dziewczynkę wychowuje się idealnie tak samo jak chłopca i chłopca tak samo jak dziewczynkę. Tu jest zasadnicza różnica. Ja myślę, że pan senator, będąc też historykiem, to po prostu tutaj nawet przed audycją wspominał nam o tym, jak to było w historii z tym wychowywaniem.
No, skrótowo można by chyba tak podsumować, że właściwie do XIX wieku zupełnie naturalne było dostrzeganie różnic między kobietami a mężczyznami. To były różne, bardzo często różne światy, które w pewnych sytuacjach dopiero łączyły się ze sobą, ale nawet jakieś spędzanie wolnego czasu częste było i trzeba przyznać dość bezpieczne, na przykład wyłącznie w męskim gronie czy żeńskim, stąd też na przykład jakieś angielskie kluby, choćby skądinąd bardzo nowoczesne. Natomiast wiek XIX przyniósł rozwój ideologii i różnych, a szczególnie te lewicowe, zaczęły, jakby lansując równouprawnienie, lansować uniformizację. Do tego oczywiście też ruch feministyczny dołożył swoje. Między innymi efektem właśnie tej działalności były najpierw w latach 30. pierwsze próby szkół koedukacyjnych, no a po, a w drugiej połowie wieku XX rozpowszechnienie szkół koedukacyjnych, od których w tej chwili pewne środowiska zaczynają po prostu uciekać.
Oczywiście rzeczywistość, już nawet ta pozaszkolna, zawsze była koedukacyjna. I mimo to, że jest, ma duże plusy, widać, kiedy były klasy żeńskie i klasy męskie, jak najbardziej, ale w tej koedukacyjnej rzeczywistości też chłopiec może się realizować jako chłopiec poprzez swoje relacje z dziewczynkami, bądź mężczyzna poprzez relacje z kobietami. Czytaj, na przykład, ustąpić miejsce w autobusie, nawet jeżeli młodsza kobieta stoi obok mnie, prawda? Czy nauczyciel, czy rodzic będzie przypominał jednak dzieciom, że chłopcy nie wchodzą do klasy, póki dziewczyny nie wejdą. To już o tym mówiliśmy kiedyś we wcześniejszej audycji, do samowychowania, do bycia mężczyzną, do bycia kobietą. Także w tej koedukacyjnej rzeczywistości, na którą jesteśmy skazani, nie mówię w kontekście pozaszkolnym nawet, chociaż teraz już w szkolnym też, to jest w zasadzie tak, tylko również jest możliwość wychowywania do męskości i do kobiecości poprzez te wzajemne właściwe relacje.
To kształtowanie do męskości i do kobiecości, to ono też nie może być dziełem przypadku. To nie może być taka sytuacja, że rodzice, mając dziecko, będą opiekowali się tym dzieckiem, będą zapewniać mu podstawowe potrzeby, żeby były spełnione. Kwestia chodzenia do szkoły, odrabiania lekcji, kwestia dobrych stopni, kwestia wypełniania jakichś podstawowych obowiązków. Tylko rodzice też powinni świadomie i celowo założyć sobie pewną wizję wychowywania dziecka i szanując jego płeć. I z tego też powodu bardzo świadomie powinni angażować się w kształtowanie cech męskich i cech żeńskich. To nie jest tak, że wszystkie cechy, będąc ludzkimi, są tak samo wszystkie i u chłopca, i u dziewczynki w ten sam sposób funkcjonujące. Proszę zauważyć, że formowanie małego dziecka to jest kształtowanie przyszłego dojrzałego, miejmy nadzieję, mężczyzny, i kształtowanie małej dziewczynki to jest kształtowanie w przyszłości, miejmy nadzieję, dojrzałej kobiety. I inne są reakcje, zachowania, nawet prosta sprawa, zwracanie uwagi. Inaczej się można zwracać uwagę dla dziewczynki, a inaczej zwracać uwagę dla chłopca. Wydaje nam się, że rodzice powinni też zainteresować się pewną podstawową wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, jak właśnie kształtować i formować dzieci. To nie może być tak, że tylko panie w przedszkolu będą dzieci wychowywać, że nauczyciele w szkole będą dzieci wychowywać, tylko to musi być świadome zaangażowanie się także rodziców. I owszem, jak najbardziej przez własny przykład, ale także przez odpowiednie pomysły, metody, a nawet bym powiedział zabawy i ćwiczenia, które powinny być świadomie i celowo prowadzone. I co jest ważne, że dzisiejsza audycja to nie tylko jest dla rodziców, ale to jest też dla dziadków, którzy po prostu także uczestniczą w procesie wychowywania często tego młodszego pokolenia.
Musimy zwrócić uwagę na to, że nie ma jednego typu serca. Jest serce kobiety, jest serce mężczyzny. I tak jak dziewczynka porusza się w różnych obszarach, tak i też chłopak, mężczyzna porusza się w innych obszarach. I musi mieć tego świadomość. Kobiecie serce potrzebuje zrozumienia, potrzebuje akceptacji, potrzebuje powiedzenia często ze strony ojca, że jest piękna, że jest wartościowa. Z kolei mężczyzna to już jest obszar działania, to jest zdobywanie, to jest poznawanie świata. I musimy mieć tego świadomość. Takim przykładem jest ksiądz Pawłukiewicz, który kiedyś opowiadał, jak to, podał taki przykład, rodzina idzie w samochodzie i tata się pyta synów, jakie by chcieli mieć samochody. Tato, tato, Rolls-Royce'a, Cadillac'a, jakieś 4 napęd. A mamo, mamo, a ty jaki byś chciał mieć samochód? A mama na to, bezpieczny. Zwróćmy tutaj uwagę, jakie są też potrzeby. Rodzice, jakie potrzeby powinny na jakie potrzeby zwracać uwagę. To, co potrzebuje mężczyzna, a to, co potrzebuje kobieta.
Z tym samochodem to jest też tak, jak mężczyzna mówi kobiecie, że kupił samochód, a ona od razu się pyta, jaki kolor. To też jest jakby tutaj ten wydźwięk w tę stronę, prawda? Ta dzisiejsza audycja też się właśnie wiąże, tak jak pan redaktor wspomniał, jako KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które zresztą przed wojną było Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej i osobno Młodzieży Żeńskiej. Były jakby dwa stowarzyszenia ze swoimi władzami. Teraz jest koedukacyjnie, ale wracamy do tej formacji ludzkiej przez prowadzenie także dla młodych ludzi rekolekcji właśnie w duchu, jak dziewczęta powinny pracować nad sobą, żeby dojrzewać na kobietę piękną, tak, dojrzałą, a i chłopcy, jak, żeby stawali się prawdziwymi mężczyznami, bo to się samo nie stanie. To, że biologicznie ktoś się urodził mężczyzną czy dziewczynką, nie decyduje, że na pewno w przyszłości, w życiu będzie piękną kobietą, pięknym mężczyzną w pełnym tego słowa znaczeniu. I te rekolekcje organizuje pierwszy raz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. To od nich tam się pomysł wziął i stamtąd to poszło. I było widać, że bardzo fajnie zostało to przyjęte. I to nam nasunęło bardzo dużo refleksji w wyniku takich rekolekcji. Właśnie pod też kątem, jak w przeciągu całych lat w procesie wychowywania, edukowania kładzenie nacisku na formację męską i żeńską, jak ma ogromne, wielkie znaczenie. I tym się chcemy właśnie dzisiaj także tutaj podzielić.
Ciekawe, jeżeli można, żeby ksiądz podzielił się kilku pomysłami, bo myślę, że na tych wakacyjnych rekolekcjach to nie tylko było siedzenie w ławce i słuchanie, co prelegent mówi, ale również były różnego rodzaju zajęcia i w terenie. I co było proponowane chłopcom, co było proponowane dziewczynom?
No, ciekawa sprawa, bo na przykład na rekolekcjach dla dziewcząt to była kwestia pewnego warsztatu w kuchni. Ktoś może dyskutować teraz, nie? Prawda? Bo przecież mężczyzna też jest niejednokrotnie kucharzem w jakiejś restauracji. Kuchnia nie jest tylko miejscem funkcjonowania kobiety. Ale tu chodziło o budzenie pewnego zmysłu też estetycznego. Czyli na przykład były zajęcia z tego, jak uczynić, by posiłek, który się przygotowuje i podaje na stole w rodzinie, jak uczynić, żeby to było zrobione w sposób miły, ciepły, przyjemny, elegancko, z pełną kulturą. Nie chodzi tylko o to, że sztućce i talerze mają być czyste, ale chodzi o całą jakby dekorację stołu. No siłą rzeczy kobieta ma inny zmysł estetyczny, ciut, jak mężczyzna. I to jest naturalne, że kobieta zajmuje się dekoracją na przykład stołu. Jest to zupełnie naturalna sprawa. To, że mężczyzna będzie przy tym na przykład asystował, coś robił, owszem. Ale tu jest kwestia dosyć ważna. Mój przyjaciel z Warszawy jeden mawia tak, że na świecie zaczęły się problemy, kiedy mężczyźni przestali chodzić na wojny, a zajęli się pieluchami. I on tak od tego momentu jakby są jakieś kryzysowe sytuacje.
Ale mężczyzna powinien zadbać, żeby ten stół, przy którym jedzą, nie kiwał się, żeby nogi były dobrze osadzone, żeby wentylacja była w pomieszczeniu odpowiednia, żeby te zapachy kuchenne szły do jakiegoś, prawda, pochłaniacza, żeby komin był drożny. On wie gdzie, co, jak trzeba załatwić, jak zmierzyć przepływ i tak dalej. Także no, każdy ma swoje pole do popisu, nawet w kuchni, i to zgodnie z chłopak swoje, dziewczyna swoje, czy mama i tata mają swoje pola, na pewno. Co jeszcze, powiedzmy, jakichś zajęć, jakichś takich...
No więc myślę sobie, że i to jest nie tylko sprawa rekolekcji, to jest sprawa także w domu, czyli po prostu tworzenia atmosfery sprzyjającej, żeby dziecko posiadało samą świadomość, że jest mężczyzną, że jest kobietą, a poprzez to umiało artykułować też to, jakie cechy powinna ta osoba posiadać i jakie powinna rozwijać. Okazuje się, że kiedy chłopcy mają zrobić listę cech męskich, mają opisać jakby męską osobowość, no to nagle jest dyskusja i jest przestrzeń do wymiany poglądów, bo się nagle okazuje, że nie wszyscy tak samo myślą, mimo że wszyscy są tak samo mężczyznami czy kobietami, prawda? I teraz to jest ważne.
No, mamy tutaj dwie panie pomiędzy nami, które też mogłyby zabrać głos. My tutaj nie jesteśmy, nie chcemy dominować.
Ja tylko mogę powiedzieć i potwierdzić, bardzo, że rzeczywiście ta potrzeba takich rekolekcji dla kobiet i tutaj w zakresie nawet kulinarnym, to z doświadczenia Zamku Bierzgłowskiego, który słynie, ponoć słynie, z dobrego jedzenia. Wiele osób z rekolekcji prosi nas wręcz o zrobienie takich warsztatów kulinarnych i też gdzieś się taki pomysł rodzi w głowie, żeby to jednak powiązać ten czynnik cielesny z duchowym, ponieważ ta praktyczność w życiu, prawda, to dbanie nawet o kuchnię przez panie jest jak gdyby też głębszą rzeczywistością, bo to wynika też z natury kobiety, która się troszczy, która dba o pewne potrzeby, również podstawowe. I jest taka potrzeba. I nawet same panie, które żyją we współczesnym świecie, nie miały jak gdyby możliwości nauczenia się bycia paniami domu, mówią, że rzeczywiście chętnie by z czegoś takiego skorzystały. Więc jest gdzieś głęboka potrzeba bycia kobietą, gdzie we współczesnym świecie ta potrzeba jest jednak troszeczkę zabijana, bo się kobietom wmawia, że one muszą mieć męskie cechy, tak? Że one muszą radzić sobie z wieloma innymi rzeczami, które tak naprawdę dla natury kobiety jest obce.
Siostra Katarzyna, przepraszam, bo pomyliłem imię, tutaj słusznie zauważyła, że kobieta powinna być panią domu i panią w kuchni, ale czasami bywa tylko kuchtą. Ale od tego, czy jest taką, czy inną osobą, to zależy od męża, jak on ją postrzega, to on wynosi ją na piedestał wobec dzieci, zwracając uwagę na szereg spraw, które bez mamy by nie ruszyły. I sam dziękuję pierwszy. I sam docenia pierwszy. A nie tylko domaga się obsłużenia.
Ale myślę, że idzie to w drugą stronę. Jeżeli już było tu przytoczone Księga Rodzaju, prawda? Tam Pan Bóg mówi dokładnie o zasadzie pomocniczości pomocniczości, że kobieta ma być pomocą mężczyźnie, a więc ja też bym widziała taką rolę kobiety, czego mi czasem brakuje w relacjach mąż-żona, bo naturalnie matka jest związana z dzieckiem biologicznie. Ona ma tę więź, która po prostu łączy to dziecko bez żadnego wysiłku. Mężczyzna musi to sobie wypracowywać w ciągu lat. Natomiast kobieta właśnie, matka, może zawsze pokazać na ojca, który jest głową rodziny, tak, w oczach dziecka podnosić i często może nawet tłumaczyć surowości, która jest miłością, tak, ale to też właśnie czyni kobieta, która w jakiś sposób jest pomocą mężczyźnie.
Zresztą zazwyczaj chyba ten mężczyzna doceniony zostaje przez swoje dzieci w późniejszym nieco czasie. Więź z matką naturalnie rozwija się o wiele wcześniej, a czy mężczyzna, ojciec jako wzór, czy też później jako przyjaciel, musi sobie na to zasłużyć jednak później bardziej postępowaniem w dłuższym terminie.
Ale żona może mu to ułatwić i powinna ułatwić, bo tak jak tutaj siostra zauważyła, mężczyzna, ojciec nie ma wrodzonej miłości do dziecka. Owszem, rozumowo wszystko pojmuje, ale no nawet trudno mu to dziecko na początek złapać. Ale jak już nauczy się, pokaże mu żona, jak chwytać, no to on będzie kąpał. I na pewno lepiej to dziecko utrzyma na dłoni w kąpieli, a żona tymczasem zajmie się czymś innym, bo ma tyle różnych spraw, że trzeba pomóc.
Przez przypadek, szanowni państwo, w wielu kulturach, jeżeli nie we wszystkich historycznie przynajmniej, było tak, że do pewnego momentu dzieci przybywały z matką i to matka je kształtowała na samym początku i ten chłopiec, załóżmy, po ukończeniu tego 7 roku życia przechodził już pod wychowanie ojca i to z tym ojcem przy jego boku on wzrastał na prawdziwego mężczyznę.
Z całą pewnością środowisko rodzinne, domowe, jak tutaj mówimy i dużośmy o tym powiedzieli, jest najważniejsze w wychowaniu dzieci i to powinno być też prawo rodziny do wychowania swoich dzieci, prawo niezaprzeczalne. Jednakże chciałbym zwrócić uwagę też na inne środowiska, w których młodzież się obraca, obserwuje i przez to dojrzewa, przyjmuje pewne wzorce. Z całą pewnością obok rodziny takimi środowiskami jest szkoła oraz wpływ państwa poprzez media, wpływ cywilizacyjny większego środowiska, w którym żyjemy. Zatem te trzy obszary ja bym szczególnie tutaj wyeksponował. Oczywiście może też funkcjonować w tych jako w pewnych organizacjach państwowych typu OASA, typu KSM, typu harcerstwo. Więc w ten sposób można powiedzieć spływa pewien wzorzec wychowania również i na te dzieci. No ale o ile można powiedzieć, że szkole trudno jest przy szczególnie przeładowanych klasach, przy bardzo różnych osobowościach i przy bardzo różnych problemach, bardzo trudno jest zindywidualizować czy to nauczanie, czy wychowanie. Nawiasem mówiąc, ostatnio bardzo dużo rodziców podejmuje decyzję o staraniu się o indywidualny tok nauczania. Czyli to jest jakaś właśnie ta ucieczka od uniformizacji. Myślę, że poważnym problemem w Polsce, jaki trzeba odnotować, to jest to, że PRL po II wojnie światowej zerwał z tradycyjnymi wzorcami, jakie były dla dzieci, dla chłopców, dla dziewcząt. Zerwał z nimi, zerwał z tradycją polską, historyczną, a to, co sam miał do zaproponowania, skompromitowało się, jak i cały ustrój i PRL, a w związku z tym nastąpiła jeszcze, można powiedzieć, bardziej pogłębiona przerwa, kilkudziesięcioletnia. Dzisiaj byłoby oczywiście już śmiesznym, nawet teatralnym, gdybyśmy szukali pewnych wzorców obyczajowych w przekazach historycznych z jakiegoś wieku XVII czy XVI. Chyba, żebyśmy umieli wydobyć lepiej ideę i przebić się przez pewną warstwę stroju, czy też zwykłego savoir-vivre'u obyczaju, gdybyśmy potrafili zejść głębiej do tych idei, które wówczas były. Ale póki co można powiedzieć, że ideał, który mógłby choćby dzisiaj przyświecać wychowaniu młodzieży, to jest na przykład polski patriota z czasów II wojny światowej, no, on też został w jakiś sposób skutecznie zatracony, zniszczony w PRL-u. Prawda? Żołnierze Armii Krajowej, choćby powstańcy warszawscy, to są wzorce, które były po prostu zwalczane. Myślę, że nie są ciągle jeszcze odbudowane. Trudno byłoby nam dzisiaj znaleźć, wskazać odpowiednie wzorce do wychowania chłopców i dziewcząt. Oczywiście mamy świętych, natomiast przy dość zlaicyzowanym społeczeństwie można powiedzieć, że z samej zasady te postaci są odrzucane przez sporą część społeczeństwa i jest problem.
Nie da się ukryć, że rodzina jest tym pierwszym etapem, kiedy dziecko jest jak taka gąbka, która będzie wchłaniała tą wodę, czyli jest taką też można powiedzieć plasteliną, którą należy ulepić. I zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę na to, kiedy mąż czy żona, ojciec, matka będą dawały złe wzorce dziecku, to ono może wykształcić złe jakieś nawyki. Kiedy na przykład mąż będzie czy ojciec będzie całymi dniami leżał przed telewizorem z pilotem, no to dziecko mimo wszystko się uczy. I kiedy on i to dziecko będzie widziało, jak ojciec zwraca się do matki, jak się do niej odzywa, jakiego słownictwa używa. Podobnie również matka. Jeśli ona nie będzie wykazywała zaradności, pracowitości, zaangażowania, to dziecko bardzo szybko te złe nawyki będzie nabierać. I tutaj chciałbym powrócić do źródła, czyli do świętej rodziny, do osoby świętego Józefa i Matki Bożej. Zobaczmy. Święty Józef jest bardzo znaczący dla mnie, ponieważ mój tata jest Józef i ten święty Józef jest mi bliski. Zobaczmy, on dowiaduje się, że jego narzeczona, dana mu kobieta, zachodzi w ciąży. Zwróćcie, gdyby dzisiaj taka sytuacja miała miejsce, wielu mężczyzn by po prostu odeszło, by stchórzyło. Natomiast święty Józef ma na tyle ufności wobec Boga, że nie decyduje się oddalić Maryi, tylko bierze ją pod swoje skrzydła. A następnie ten Jezus, to dziecko, jest jego oczkiem w głowie. Często na takich filmach, gdzie pokazana jest święta rodzina, ten Jezus uczy się ciesielstwa, tak? Święty Józef robi jakieś krzesło, jakiś stół, a Jezus, mały Jezusek, klęczy przy jego nogach i się uczy. I bardzo ważny jest ten przykład, żeby rodzice nie podążali zbytnio za karierą, żeby znajdowali czas dla dziecka, żeby to dziecko nie przesiedliwało samemu sobie.
Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz. Otóż oczywiście rodzice kształtują wizerunek u dziecka, kobiety, mężczyzny przez własny przykład relacji między sobą. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze i na tą kwestię, że dziecko uczy się bycia mężczyzną czy kobietą też patrząc na relacje rodziców do świata. Nie tylko do innych osób, ale także do różnych spraw. Jeżeli mężczyzna, będąc jakby zadaniowcem, będąc kimś, kto powinien zmagać się z różnymi sprawami, także trudnymi, chłopiec musi widzieć swojego tatę, swojego ojca jako mężczyznę, który zmaga się z trudnościami. Jeżeli on będzie widział swojego tatę jako tego, który ciągle ucieka od trudności, który ciągle ucieka od rozwiązywania problemów i jeszcze uważa, że jest mądry i roztropny, bo uciekł od jakiegoś problemu, to następuje deformacja, a nie formacja męskości. Chłopiec od małego dziecka musi się uczyć ścierania z trudnościami, ze światem, nawet z przyjmowaniem jakby pewnych bólów, trudów i cierpień na siebie.
Porażek,
a nie teraz obdarowywania całego świata winami. On musi umieć uczciwie rzeczywiście stanąć po prostu naprzeciwko rzeczywistych, faktycznych trudów. I teraz to się wiąże także właśnie z tym życiem codziennym w rodzinie, w domu. Nie tylko w rozmowie między mamą a tatą, nie tylko we wspólnym wykonywaniu obowiązków, nie tylko w dzieleniu się obowiązkami na przykład, ale z podejmowaniem się wyzwań, jakie świat ze sobą po prostu niesie. I teraz również dzieci patrzą na swoich rodziców jako na ludzi, którzy mają pasję, mają zainteresowania, mają jakieś hobby i spoglądając także na to, kształtują w sobie widzenie tej mamy, tego taty jako mężczyzny i kobiety. Ja chciałbym jasno, wyraźnie powiedzieć, że rodzina to nie jest tylko tak, że dzieci mają patrzeć, jak tata odnosi się do mamy, a mama odnosi do taty. To trzeba zobaczyć w kontekście po prostu relacji z całym światem i z tym, co świat ze sobą niesie.
To też ważne. Oczywiście, nie? Chłopiec czy dziewczynka jak najbardziej powinien czerpać wzorca czy ojca, czy matki, czy też jak oni wobec siebie tą relację pokazują, również wobec dzieci, ale chłopiec będzie bardziej optymalnie czerpał z tego, jaki wzorzec daje ojciec, jeżeli oni będą mieli relację. Jest taki moment, gdzie pojawia się obszar na wspólne pasje. Ojciec z synem mogą mieć wspólne pasje. Ta relacja wtedy ich tak mocno ku sobie zbliża, że to, co ksiądz Zbyszek przed chwilą powiedział, jest bardziej drożny kanał tego przekazu, w jaki sposób ten chłopiec będzie u boku tego ojca, który jest też jego jednocześnie przyjacielem i wzorem, wzrastał i to będzie wzrost ku męskości. Natomiast jeżeli każdy będzie miał swoje pasje osobne jakieś tam, tutaj tak jak powiedzieliśmy wcześniej, sprowadzi się tylko do sprawdzenia, czy odrobił lekcje, czy zjadł płatki na kolację i na tym koniec, to tutaj drożności nie będzie tego wzorca i ten chłopiec nie nabędzie tych właściwych cech, które być może ojciec ma, a być może powinien mieć. Czyli to jest relacja i bardzo ważne jest z punktu widzenia wzrostu do kobiecości i do męskości, aby syn z ojcem miał wspólne pasje, realizowali te podobne, ojciec przecież też uczył się od swojego ojca kiedyś. Dziewczynka ma inne pasje, które może dzielić ze swoją matką. Już to mówiliśmy też.
Ale no może dajmy przykłady z ojcem. Ryby, garaż, naprawa jakiegoś sprzętu domowego.
Ksiądz Zbyszek się śmieje, bo on doskonale wie, że ja i mój syn lubimy, mój syn to już odkąd skończył 6 lat, jeździliśmy na nocki i czasami nie było łatwo, bo i komary były i owsie skończył. Tak, na nocki na ryby, oczywiście. No na dziki niebo nie mamy strzelb, jeszcze nie kupili. Natomiast to są takie przykłady, że ten chłopiec uczy się męskości. Czasami jest ciężko, ale synu, nie uciekamy. Zobacz, to jest wspaniała pasja i przy tej okazji jest ten wzrost do męskości.
Dobrze, jeżeli są takie pasje, które łączą pokolenia. Natomiast muszę niestety wspomnieć o pewnym zjawisku, które charakteryzuje nasze czasy. Mianowicie media, kompetencja medialna, która u dzieci i młodzieży występuje jakby zdolność wrodzona, natomiast u pokoleń starszych bądź to funkcjonuje jako umiejętność nabyta, bądź w ogóle nie funkcjonuje. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieje pewne rozwarstwienie pokoleniowe, gdzie trudno jest być starszym rodzicom autorytetem dla swoich dzieci, ponieważ one bardzo często o wiele lepiej znają się na urządzeniach technicznych niż dorośli. To jest niewątpliwie problem początku XXI wieku. Myślę oczywiście, że są drogi wyjścia z tego i pokolenia dorosłych zdecydowanie mogą bardzo dużo przekazać, choćby w interpretacji pewnych treści, które występują w radio, telewizji, w internecie. Jednakże trzeba, myślę, wykazać o wiele więcej starań, niż to było dawniej, żeby znaleźć tutaj wspólny język. Nieraz trzeba się mocno namęczyć, żeby dostosować się do tych umiejętności, które dzieci od wczesnego dzieciństwa już posiadają.
No ale to jest też kolejne pole do współdziałania, gdzie młodsza osoba, dziecko może czegoś nauczyć rodzica, z drugiej strony wtedy się ta relacja pogłębia i nawiązuje, że okazuje się, że mądry tata może czegoś nie wiedzieć i nie jest to ujmą dla niego, bo w czym innym jest dobry. I tutaj wymiana, jak następuje, łatwiej jest o wymianę, kiedy dziecko też czuje się dowartościowane. Bo dziecko trzeba dowartościować. Ale tutaj do głosu nie może się dobyć pani Natalia Kowal, prosiłbym bardzo.
Tak, ja chciałabym zwrócić uwagę jakby na dwie rzeczy. Ja tutaj wszystko rozumiem, tego naszego ducha i kierunek rozmowy, ale mogą zdarzyć się osoby, które może gdzieś w sobie się kłócą z tym, ksiądz Zbigniew mówi z jednej strony o tym, że mężczyzna, prawda, no ten duch waleczny, trud i mąż, tata musi głównie na tym skupić swoją uwagę. No ale zaczęliśmy rozmawiać o kobietach, no i stanęliśmy na tym, że no tak kulinarne, jakieś porządki, dekoracje, ale jakby chciałabym zatoczyć tutaj jeszcze szersze koło i powiedzieć, że te czynności, których my jako kobiety możemy się nauczyć, one służą temu, byśmy mogły budować to, co nazywa się domem. I teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że kiedyś chodziłam do podstawówki, moja mama robiła mi kanapki, prawda, jak wróciłam, to był obiad, mogłam z nią rozmawiać, dlatego że zachorowałam na cukrzycę i moja mama została w domu, by się mną opiekować. I te chwile pamiętam jako coś, co właśnie dziś nazywam domem, kiedy moja mama też piecze chleb. I kiedy przychodzą do nas goście i mówią, słuchaj, na tym korytarzu to już od samego wejścia pachnie i wchodzą, rozsiadają się i jest bardzo taka miła atmosfera, a mój tata pracuje jakby przy tym, by ten dom mógł trwać, by moja mama mogła ten chleb upiec, to wszystko wydaje się takie jakby takie prozaiczne, ale tworzy tą magiczną, taką, ale taką rzeczywistą atmosferę i definicję tego, co nazywamy domem. Z drugiej strony, i to jest bardzo ważne, i to jest nasze zadanie kobiet, to jest nasze powołanie, powołanie samego Pana Boga, i to jest to właśnie najważniejsze nasze zadanie. W danej rzeczywistości, w której dzisiaj się znajdujesz, może ci się to wydawać prozaiczne, ale jeżeli za 20 lat przyjdzie do ciebie twoje dziecko i podziękuje ci za to wszystko, za te wszystkie prozaiczne rzeczy, które jemu dałaś, a które są dla niego podstawą, fundamentem dorosłości, no to ty będziesz najszczęśliwszą kobietą na świecie. Tak to czuję. I druga sprawa jeszcze, to właśnie a propos, bo mam też brata, siostrę i brata. I a propos tych zadań, które syn i tata mogą wspólnie wykonywać. Mój tata jest zapalonym szperaczkiem elektronicznym od napraw wszelkiego rodzaju sprzętu. I Adaś, odkąd tylko pamiętam, siedzi w kabelkach razem z tatusiem. I ja mam, chorując na cukrzycę, mam pompę insulinową. I wczoraj ta pompa, albo przedwczoraj, zepsuła mi się. Chodziło o to, że kabelek się urwał. I mówię, no nic nie zrobię, do szkoły mam jechać, leku nie mam jak podać. No, załamka. Adaś wziął tą pompę ode mnie, rozebrał, mówi, tylko mi otwórz, bo nie wiem jak. Wziął kabelek, wziął śrubokręt, lutownicę. Wszystko zadziałało. Jechałam tak dumna po prostu do szkoły z mojego brata. I to jest niby znowu taka prozaiczna rzecz, ale zobaczmy, jaką to tworzy płaszczyznę dla rozwoju już tego mojego 12-letniego brata w kierunku właśnie tej męskości.
Tą atmosferę, która tworzy kobieta, o której tu pani wspomniała, no może bardziej nie tyle magiczną, co błogosławioną atmosferę domu. Jeszcze z takich zadań, ponieważ kobieta bardziej umie intuicyjnie odbierać drugiego człowieka, drugą osobę, również łatwiej nawiązuje kontakt z samym Bogiem, co jest czasami w mężczyźnie troszeczkę trudniej na tym polu. I ona również pomaga swojemu mężowi wejść w ten Boży świat i wprowadzić go, żeby on również potrafił w pełni korzystać ze źródła łaski. Także to jest też takie wspaniałe zadanie. Siostra, proszę.
Kiedy święty Jan Bosko powiedział o takiej bardzo ważnej rzeczy, o której chyba tu każdy mówi. Obecność. Panowie, ojcowie są z synami, ale także są z córką. My jako kobiety, no ja to pewnie powiem to troszeczkę inaczej, ja jestem z dziewczętami, żeby im czasem pokazywać pewne rzeczy. Natalia pewnie w przyszłości swoim córkom pokaże właśnie poprzez swoją obecność to, kim ma być kobieta. Ale obecność. Święty Jan Bosko powiedział, że to jest jedna z najważniejszych zasad w wychowaniu. Powiem osobiście z takiego krótkiego doświadczenia 5-letniego jako wychowawcy, że czasami się zastanawialiśmy, co my tej młodzieży i tym dzieciom możemy dać, która lepiej zna od nas komputery, zna się lepiej na technice. Ale ja też widziałam, co było ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, kiedy największą radością dla moich wychowanków chłopców było to, że postawili mnie na bramkę i że ja bronię im tej bramki. Zastanawiał mnie ten fenomen ich, że kiedy mówiłam, że przepraszam, muszę odejść, bo przychodzi pani na przykład z pomocy społecznej, więc ja muszę z nią porozmawiać. 10 minut minęło, chłopców już na boisku nie było. Już nie było atrakcji, żeby grać. Potrzebna jest obecność osoby dorosłej. Obecność ojca, matki przy dziecku. I właśnie, żeby się nie ograniczać do tego spytania, jak tam w szkole, tak, dwójka jest czy piątka, czy jakie płatki zjadłeś na obiad, tylko żeby po prostu z tym dzieckiem być.
Ta atmosfera domu, czy też obecności, o czym mówiła siostra, jest niezwykle ważna. Ja mam taki obraz, nas było czworo w domu i wielokrotnie było tak, że w łóżku się spało w trójkę, bo nie było w obecnym czasie...
Czworo dzieci, tak?
Tak, czworo dzieci oczywiście, tak? Nie było w obecnym czasie jakiegoś miejsca. Również jak przychodziłem zniemięty do domu, to mama brała moje ręce i nacierała, żeby to ciepło wróciło. Tak. Natomiast pojawia się zagrożenie. Zagrożenie związane z tym, że w Polsce żyje się coraz trudniej. Mówię tutaj o warunkach ekonomicznych. I państwo też nie sprzyja polityce prorodzinnej. Nie da się tego ukryć. I coraz więcej dzieci, jak już wspomniałem, coraz więcej czasu przesiaduje samemu przed komputerem. To komputer jest tym organem zastępczym rodzica. No i niestety ta obecność, ta atmosfera błogosławieństwa, jak pan redaktor powiedział, niestety zanika, a kiedy serce ludzkie, szczególnie młodego człowieka, jeśli tam nie ma dobra, to będzie wchodziło coś innego i często niestety jest to zło.
Ja bym chciał tutaj powiedzieć taką rzecz jeszcze, bo tu mówimy o obecności, a też chciałbym uniknąć takiego tworzenia atmosfery, że to chodzi o takie jakby męczenie i takie te miętolenie tego dziecka w domu. To znaczy, to nie jest tak teraz, po prostu siadają sobie, patrzą sobie prosto w oczy, spędzają razem czas, nieważne jak, ważne, że razem film, razem to, razem tamto. Tylko tu chodzi o aktywną obecność. I proszę zauważyć, że mężczyzny czy kobiety nie wychowuje się tylko przez przesyłane komunikaty. To nie tylko jest tak, że trzeba dać komuś odpowiednią treść w danym momencie, ale człowiek to jest istota, która posiada mentalność, posiada swoją mentalność, mentalność męska, mentalność żeńska, więc. I teraz ten młody człowiek, czy to dziewczynka, czy chłopiec, będąc z mamą czy z tatą, przebywając, ale w wykonywaniu pewnych też spraw, zadań i obowiązków, a nie na zasadzie być tylko albo być, to on nasiąka tą mentalnością. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że przebywanie z kimś drugim i wykonywanie określonych wydarzeń, spraw i zadań powoduje, że jakby się nasiąka mentalnością, sposobem myślenia, sposobem przeżywania, sposobem reagowania. Tu nie chodzi tylko o to, żeby komuś przekazywać jakąś tylko treść w postaci komunikatów. I proszę zobaczyć, że chcielibyśmy zachęcić dzisiaj właśnie rodziców, dziadków o to, żeby świadomie i celowo zastanawiali się, w jaki sposób wychowywać tą dziewczynkę czy chłopca, ale sposób, który jest określony, przewidziany, zaplanowany i to są konkretne pomysły. Proszę zobaczyć, jaka to jest piękna rzecz, kiedy dziewczynka dostaje zadania od rodziców, chłopiec dostaje zadania od taty, mamy i oni te zadania muszą wypełniać. Później jakieś podsumowanie zadań, co dobrze zrobili, co źle zrobili, ale zaznaczam, nie chodzi tylko o poprawność techniczną, tylko chodzi o to, że ten sposób zachowywania się, sposób bycia, chłopiec powinien nieraz przez tatę, przez mamę być jakby wystawiony na próbę, czy w danej sytuacji zachowa się jak mężczyzna. Ja z dzieciństwa pamiętam rozmowy, które w wyniku analizy jakichś moich zachowań kończyły się tym, że rodzice, mama, tata mówią mi, że prawdziwy mężczyzna tak się nie zachowuje, że powinien tak, że to, że jest coś takiego jak honor, godność, że jakieś danie komuś słowa, że ktoś na ciebie może liczyć, że ty masz być osobą, która będzie udzielała komuś jakiegoś wsparcia psychicznego, nie tylko technicznego, organizacyjnego. I to się wszystko wiąże z tym, że dzisiaj właśnie dorośli ludzie powinni świadomie, celowo takie rozmowy prowadzić, ale w oparciu o zadania. Jeszcze raz chciałbym podkreślić zadania, które się wiążą z uaktywnianiem tego całego bogactwa osobowości człowieka. Kwestia tego, że na przykład mama bierze córkę i idzie z nią na zakupy, ale nie tylko, żeby kupić mąkę i cukier, ale zabiera ją do jakiegoś eleganckiego sklepu, gdzie jest jakaś elegancka odzież, jakieś eleganckie materiały, kolory. Ona ją oprowadza, pokazuje, ona po prostu z nią tam rozmawia o tym. I wcale nie chodzi o to, że trzeba dokonać jakiegoś zakupu i wydać to, tylko chodzi o to, żeby przyjść do sklepu i się uczyć tej rzeczywistości, żeby po prostu doświadczyć tego wymiaru. I jeżeli po prostu dziewczynka z mamą nie pójdzie, z rostatą nie pójdzie do jakiegoś sklepu, nie poczuje się damą, która po prostu teraz tutaj właśnie coś ogląda, coś przymierza, na coś patrzy. Ja świadomie mówię, wcale nie chodzi o to, że musi być coś kupione, tylko chodzi o sam kontakt z pewną rzeczywistością, z pewnymi wymiarami. Tata musi wziąć syna do jakiegoś sklepu, gdzie są jakieś narzędzia, jakieś inne rzeczy i wcale nie musi zaraz ich kupować. To jest nawet kwestia edukacji, pokazywania, że taki świat istnieje, że to coś jest, że to w taki sposób należy się tym zaangażować. No bo później będą też takie i inne wypaczenia i to jest kwestia relacji także damsko-męskich, bo to jest słynna taka historia, że kobieta zgłasza żale do psychologa, że jej mężczyzna nie umie okazywać uczuć jako mąż. I właśnie kiedy mu to powiedziała, że on jej za mało okazuje uczucia, no to żeby okazać jej uczucie, to postanowił jej umyć samochód. No i po prostu uważał, że w ten sposób pokazuje swoje uczucia. To jest też kwestia właśnie relacji pokazywania tego, że są pewne cechy u mężczyzny, które oczekuje kobieta i są pewne cechy u kobiety, które oczekuje mężczyzna. Ale jak mężczyzna ma oczekiwać pewnych cech u kobiety, jak on sam nie wie, co to jest mężczyzna, to to jest mężczyzna, ma zaburzone widzenie kobiety, znowu kobieta też. I nigdy nie miała doświadczenia w domu na przykład prawdziwego mężczyzny, bo tatuś był taki, jaki był, no to ona też ma wtedy trudność po prostu z tym oczekiwaniem na właściwą postawę po prostu narzeczonego czy przyszłego męża i ojca rodziny. To są, myślę, bardzo ważne elementy i warto na to zwrócić po prostu uwagę.
Tylko że te zaburzenia widzenia, jaki jest prawdziwy mężczyzna, prawdziwa kobieta, one też nie biorą się znikąd. Proszę zwrócić uwagę na większość tych kanałów różnych filmów animowanych dla dzieci, tych różnych czytadeł. Tam to przecież i dziewczyny chodzą, strzelają z karabinów i biją się z ninjami i wszystko. To jest wszystko te, to jest rodziców zadanie, żeby dzieci były dobrze też kształtowane ku przyszłej męskości i żeńskości poprzez to, jak korzystają ze środków masowego przekazu. Tutaj pan senator powiedział też wcześniej o wzorcach, które można czerpać ze źródeł historycznych, jak najbardziej. I to będzie coraz większa rola dla rodziców, którzy nas słuchają, ponieważ wiemy, jak dużo szkody narobiono ostatnio w polskim systemie szkolnictwa, gdzie obcięto więcej niż połowę lektur, tych, które wspaniałe postawy, wspaniałe wzorce pokazują tym, którzy wzrastają. Skoro państwo w tej dziedzinie szkodzi celowo, tym bardziej rodzice, którzy kochają swoje dzieci i chcą wychowywać ich na prawdziwych ludzi, prawdziwych mężczyzn, prawdziwe kobiety, będą coraz bardziej jakby zobowiązani, żeby sami z siebie podejmować takie starania i sami z siebie poszukiwać, w jaki sposób tym swoim dzieciom pomóc. Nawet niekoniecznie, tak jak ksiądz powiedział, nie chodzi tylko komunikaty podawać, ale też ukierunkować, z czego czerpać, aby właściwie się kształtować.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to tyle tytułem wstępu wystarczy. Być mężczyzną, być kobietą, czyli jest to jakieś wielkie wyzwanie wychowawcze dla nas, dla rodziców, dla dziadków również, jak ksiądz zauważył. I myślę, że moglibyśmy się teraz, drodzy państwo, zwracam się do słuchaczy, podzielić swoimi jakimiś doświadczeniami w tym zakresie, jak wychowujemy chłopca na mężczyznę, dziewczynkę, córkę na kobietę. Telefony do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Dla telefonii w rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat być mężczyzną, być kobietą. Wyzwania wychowawcze dla rodziców. Nasi goście to ksiądz Zbigniew Kucharski i jego siostra Katarzyna Kucharska, siostra ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Senator ubiegłej kadencji, pan Piotr Boroń, dr Marek Kuczyński, pani Natalia Kowal i pan Łukasz Rząd. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Ja po prostu zacznę może od pochwał. Po prostu
kogo witamy i skąd?
Bogusia od Wrocławia.
Dzięki.
Po prostu ja chciałabym zacząć od pochwał mojego syna. Proszę sobie wyobrazić, że po prostu raczej uczyłam go takiej perfekcji, po prostu dokładności we wszystkich zadaniach, które wykonywał, po prostu we wszystkim po prostu, co robił, jak ja po prostu pokazywałam mu, jak ja robię. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład po prostu takie rzeczy, jak na przykład sprzątanie czy porządkowanie mieszkania, po prostu mój syn lepiej robi niż ja, po prostu dokładnie, perfekcja niemiecka. Ja mu tak mówię, po prostu zawsze go staram się chwalić, starałam się go zawsze chwalić, po prostu nie na przykład bez powodu, ale oczywiście na przykład coś dobrego uczynił. Zawsze go chwaliłam, nigdy nie biłam, po prostu nigdy krzyczeć to po prostu nieraz poprzeczałam, ale nigdy po prostu raczej takim rygorem, takim drastycznym, taką drastyczną sytuacją nie zmuszałam go do niczego. Po prostu zawsze prosiłam i po prostu i mój syn też tak zawsze reaguje i postępuje. Po prostu co jeszcze? Tam po prostu pan wspomniał, że dużo zależy właśnie od rządu. Po prostu chciałam powiedzieć, że te 3 lata dla kobiet, które urodzą dziecko, po prostu to są wskazane rzeczy, ponieważ po prostu kobieta ma tyle obowiązków w domu, później jest babcią, później po prostu opiekuje się wnuczkami. Także powinna mieć zapewniony byt i powinna mieć zapewnioną tą emeryturę.
Dziękuję bardzo za ten głos. Pani, Bóg zapłać. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Z tej strony Darek.
Tak, słuchamy.
Znaczy, ja bym chciał zapytać o taki temat drażliwy, jeśli chodzi o rodziców po rozwodzie. Czy w ogóle można ten temat poruszyć na antenie?
No akurat może, nie wiem, akurat w kontekście wychowania, owszem, jest to antyprzykład, kompletny antyprzykład zachowania się dorosłych ludzi. Krótko, jaki problem pan chce przedstawić? Bo to jest szerokie zagadnienie. Słuchamy.
Nadzieja jest jednak szczęściarzami, że dzieci mieszkają razem. Natomiast ja mam taką sytuację, że po prostu dzieci widuję dużo rzadziej. Ja nic na to nie mogę poradzić, bo polskie prawo moim skromnym zdaniem jest bardzo chore. Mówię o procedurach i wielu sprawach, które po prostu są naprawdę wręcz idiotyczne. Nie jest to temat może rzeczywiście na audycję, bo nie chciałbym psuć rodzicom, którzy są pełną rodziną, jakoś może wieczoru. I prosiłbym Państwa wszystkich również o modlitwę, szczególnie za takich rodziców, szczególnie ojców. Bo to jest bardzo trudny temat w naszym kochanym kraju.
Niestety.
Tyle z mojej strony. Niestety, dziękuję za tę modlitwę.
Niestety, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym tutaj też powiedzieć taką rzecz, że ten telefon, on też może pokazywać jeszcze i inną także kwestię. Nie tylko sytuacja, kiedy dzieci nie wychowują się w pełnej rodzinie z różnych powodów, ale także na przykład jakieś dramatyczne inne wydarzenia. Proszę zwrócić uwagę na fakt, jak się dzieci miały wychowywać u rodzin byłych powstańców styczniowych, dla przykładu, którzy po prostu zostali po powstaniu normalnie wywieszani przez Rosjan na drzewach. I kiedy się czytało listę powieszonych ludzi młodych, to aż tak gdzieś dech głęboko zapierało, bo tak, 21 lat, żonaty, jedno dziecko. 24 lata, żonaty, dwoje dzieci. I teraz ja tak sobie zadawałem pytanie, jak na przykład dzieci czy chłopcy z tych rodzin, oni się wychowywali bez taty. I doszedłem do takiej refleksji, tu i ówdzie różnie także to się to potwierdzało w życiorysach, że taki chłopiec wychowywał się w oparciu o przekonanie, że jego tata to był bohater. I właściwie wzrastanie w atmosferze ojca bohatera było dla tego chłopca niezmiernie niebywałą sprawą. I tak samo dziewczynka. po prostu to przekonanie o rodzicu, który był świetny, był bohaterem, stawiany za wzór. Niejednokrotnie słyszeli od mamy, a twój tata to by tak nie zrobił, a tata to by powiedział to czy tamto, a twój tata w takiej sytuacji by się zachował inaczej. Ja myślę sobie, że to też jest ważny element, że dzieci, które z różnych powodów nie wychowują się w pełnej rodzinie, to też nie jest tak, że w żaden sposób nie można pracować nad kształtowaniem tych cech chłopca czy dziewczynki. To jest na pewno trudniejsze, ale warto także zwrócić uwagę, że życie, no życie dostarcza czasami bardzo i innych takich aspektów wychowawczych.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pan na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jerzy Sulechowa. I tak chciałem pozdrowić na wstępie tutaj Marka, księdza Zbyszka i wszystkich z audycji biorących udział. No i tak zająć stanowisko na ten temat. I moje przemyślenie jest takie po prostu, że przede wszystkim chciałbym wszystkich przestrzec przed używaniem nadmiernej telewizji i przed nadmierną, bezsensowną wiarą w telewizję. Telewizja jest tak szkodliwa, media, generalnie media. Te bajki właśnie, jak tutaj brat Marek mówił właśnie, mój brat. Właśnie te bajki w telewizji. Te kabarety, przede wszystkim te kabarety. Jest to tak szkodliwe, żeby ludzie po prostu zastanowili się najbardziej nad tym, żeby no, maksymalnie to wyeliminować. Jest to tak szkodliwe, że ludzie sobie nawet nie zdają z tego sprawy. To w zasadzie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tutaj chyba też chodzi o taką kwestię, pewnie pan senator, jako że był w Krajowej Radzie, wcześniej będzie miał parę zdań do powiedzenia, ale proszę zobaczyć taką rzecz, że niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że dziecko, które ma bardzo plastyczną psychikę, jeszcze słabą, ogląda na przykład cały tuzin sensacyjnych filmów kryminalnych i teraz patrzy, jak kobieta strzela z karabinu, biega z granatami, bije się, tłucze się z innymi i po prostu to nie jest tak, że tego typu elementy nie mają wpływu na proces wychowawczy. Mają wpływ na proces wychowawczy. Powodują jakieś spostrzeganie też drugiego człowieka, a także płci człowieka. I to jest i teraz relacji poszanowania, jak mężczyzna młody, mały ma wyrastać na dżentelmena wobec kobiety, jak on poprzez nieopatrzność, niefrasobliwość rodziców przez 2 godziny siedział i patrzył się w ekranie, jak to kobiety się piorą z innymi po twarzach, nie? No to są elementy, które myślę ten telefon też tu wnosi do naszej refleksji.
Cieszę się, że od jakiegoś czasu coraz ważniejsze miejsce w edukacji coraz to młodszych pokoleń zdobywa sobie tak zwana edukacja medialna. I nie przez przypadek chyba twórcą edukacji medialnej i pierwszych zrębów był ksiądz. Ksiądz, który powiedział, że jeżeli mieszka się nad morzem, to nie powinno budować się ogrodzenia, muru, które by skutecznie oddzieliło dziecko od wody, ale należy nauczyć dziecko pływać. I w odniesieniu do tego, co pan powiedział o mediach, zresztą uważam, że bardzo słusznie, ponieważ to jest zagrożenie duże i tak zwany content, czyli zawartość mediów pozostawia wiele, wiele do życzenia. Chcę nawiązać do tego, co nasze panie przy stoliku w studio powiedziały. Obecność osoby dorosłej przy korzystaniu z różnego rodzaju mediów. To właśnie w tym miejscu najbardziej objawia się potrzeba nasza funkcjonowania razem z jeszcze tym nieukształtowanym, niedojrzałym dzieckiem, młodym człowiekiem, kiedy możemy na przykład komentować wspólnie z nim to, co oglądamy. I wtedy dziecko nie będzie oddane na pastwę zawartości czasami beznadziejnych mediów, ale razem z nami nauczy się podchodzić do tego krytycznie, co ogląda. Myślę, że to jest jeden z największych prezentów, jakie możemy dać dziecku u progu jego życia.
Bo jak tu powiedział kolega w studio wcześniej i też Jerzy, człowiek nie znosi pustki. Tak, człowiek działa jak odkurzacz. Jeżeli się robi próżnia, to się zasysają śmieci zaraz. Tak odkurzacz działa. Czyli jeżeli stworzymy próżnię, nie ma żadnych treści, to wiadomo, że te złe rzeczy, które są w telewizji, jak gąbka ten młody człowiek będzie wchłaniał.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Ligia z Górek.
Witamy panią.
Chciałabym tu parę przemyśleń, które mi się przekazać państwu, które mi się nasuwają w związku z moim doświadczeniem zawodowym, osobistym. Dlatego, że w związku z tym tematem, fantastyczny temat, on mnie bardzo interesuje, nie tylko jako matka, ale również jako osobę, która pracuje z młodzieżą właśnie w ten sposób, próbując nauczyć ich, jak to jest, że po prostu kobieta i mężczyzna to jest tak samo, człowiek tak samo wart, ale w inny sposób. Otóż nasze media i zresztą nie tylko, ale głównie media, które są opanowane przez feministki i tym podobne osoby, proponują zupełnie fałszywy obraz świata i młodzież bardzo się temu poddaje. To staje się przyczyną wielu nieszczęść w przyszłości, bo młodzieży, dzieciom wpaja się obraz jakby wojny pomiędzy płciami obydwoma. Jakiejś konkurencji, jakiegoś, męskiego szowinizmu i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że my jesteśmy skonstruowani zupełnie inaczej. Stwórca nas stworzył nie po to, żebyśmy się sobą jakoś przepychali, kto pierwszy, kto lepszy i tak dalej, a idąc po, powiedzmy, kosztem drugiej osoby, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że my mamy ze sobą współpracować. Owszem, my znamy różnice. Każdy z nas zna różnice, bo to widać na zewnątrz, prawda, pomiędzy kobietą a mężczyzną. Fizyczne. Nawet o psychicznych niektórzy wiedzą też. Ale mało kto zastanawia się, po co to jest i dlaczego. I o tym się ani w szkole nie mówi, a w rodzinach też nie za bardzo, bo to jest dość trudny temat. Efekt jest taki, że młodzież, szczególnie dziewczęta uważają, że mężczyźni to pragną tylko, żeby je jakoś poniżyć, jakoś ustawić jakoś w cieniu i tak dalej, a chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o to, że mężczyzna, on nie potrafi inaczej, on musi przewodzić. I to mówię ja, kobieta. On musi przewodzić, dlatego że on intuicji nie ma. On musi wszystko wiedzieć, bo on się niczego domyślał nie będzie, bo on dysponuje logiką matematyczną. Logika matematyczna próżni nie znosi. W związku z tym, skoro tak jest, to on nie będzie się niczego domyślał, tylko on chce wiedzieć, bo domyślanie się u niego grozi pomyłkami. Z reguły, jeżeli kobieta wyda mężczyźnie polecenie, to ono nigdy nie jest pełną informacją, więc mężczyzna z reguły zrobi inaczej. Natomiast jeżeli mężczyzna kobiecie wyda polecenie, kobieta ma intuicję, on nie musi jej wszystkiego mówić, ona i tak się domyśli. Więc choćby z tego powodu, typowo takiego prozaicznego i praktycznego, jednak przewodzić powinien mężczyzna. On to zrobi o wiele lepiej niż kobieta. I ja wykorzystuję, powiedzmy, tę wiedzę w moim życiu zawodowym. Akurat składa się, że uczę tańca, przygotowuję parę młodych bardzo często do ślubu. Ja z nimi o tym rozmawiam. Otwieram im oczy i najpierw jest wielkie zaszokowanie, bo kto mówi dzisiaj takie rzeczy, prawda? Ale jeżeli zaczynam używać argumentów, tłumacząc, że panowie mają tak, kobiety mają tak, to oni rzeczywiście najpierw u siebie widzą pewne rzeczy. Rzeczywiście, ja tak mam. Ale oni najczęściej żądają, żeby strona druga też tak miała. Bo mężczyzna chce zrozumieć kobietę, więc jeżeli on o niej nic nie wie, to on żąda, żeby ona postępowała jak mężczyzna. Czyli na zimno logicznie to się nie da. a z drugiej strony kobieta by chciałaby, żeby chcąc go zrozumieć, chciałaby, żeby on się wszystkiego domyślał i w ogóle, żeby wczuwał się. To też jest niemożliwe. I dopiero kiedy oni zrozumieją, dlaczego tak jest, że oni są po prostu tak skonstruowani i że tak ma być, i że to nie jest po to, że tam ktoś ma kogoś zdominować czy coś, dopiero wtedy zaczyna się poziom współpracy. I to pięknie potem wychodzi. I potem mi przeważnie dziękują, mówiąc, że proszę pani, no pewnie byśmy się rozwiedli bez tego. A tak my siebie już zaczynamy lepiej rozumieć. Więc myślę, że tu gdzieś leży to, że my zatraciliśmy jakby ten zdrowy rozsądek, który kiedyś był. Bo dziecko było wychowywane w ten sposób, że był rozdział. Dziecko było do 7 roku życia. Chłopak przy mamie, ale potem zabierano go od matki i był pod większym wpływem ojca, prawda? Po postrzyżynach i tak dalej. I to był rozdział tego wychowania. Wychowywało się inaczej chłopca, inaczej dziewczynę. Dziewczynka była cały czas przy mamie i ona tej kobiecości nabierała. Ona mogła być długo przy mamie i powinna była być, żeby być tą bardziej kobietą. Ale chłopak, skoro miał być mężczyzną, no to potem musiał dostać się pod wpływ ojca. I myślę, że tu krecią robotę robi właśnie koedukacja w szkole, za wcześnie wprowadzona. A w dodatku większość pań tam pracuje, prawda? Więc też tych wzorców nie ma. I jeżeli w domu jest nie bardzo, do tego jeszcze dojdzie kwestia szkoły, potem jeżeli zobaczymy w media i tam zobaczymy, że właściwie jakiś artysta czy artystka, nie wiadomo, bo to teraz jest tak, że człowiek patrzy i zastanawia się, jakiej płci jest ta osoba, którą widzimy, plus jakieś tak zwane metroseksualne wzory, no to potem trudno się dziwić, że młodzież ma często problemy z identyfikacją płciową.
Tak, bardzo istotne spostrzeżenie. Dziękujemy pani Lidio.
Czasem mamy takie wrażenie, że ktoś powiedział za nas to, co sami chcielibyśmy powiedzieć, ale przyznaję, pani po prostu powiedziała to lepiej.
Przypominam, nasz temat dzisiejszy, być mężczyzną, być kobietą, jako wyzwanie wychowawcze dla nas rodziców. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże państwu.
Szczęść Boże.
Dziękuję. No więc ja chciałbym powiedzieć o pewnej odmianie tego problemu, mianowicie, że czasami to nie jest tak, że takie jest proste wskazanie, że to ojciec przygotowuje do życia syna, a matka córkę, bo tak się złożyło, że w mojej rodzinie Pan Bóg obdarował nas córkami, a ponieważ tak byłem przysposobiony do życia, że mężczyzna to na tym powiedzmy obszarze rodzinnym, to powinien być takim fachowcem wszechstronnym, więc ja od początku małżeństwa raczej nie zatrudniałem fachowców, bo doświadczenie było takie, że zawsze musiałem po nich poprawiać. No i uczestnikiem tego były moje córki, ale szczególnie młodsza wykazywała zainteresowanie, no i jakoś tym nasiąkała i w tej chwili jest dorosłą kobietą i jest prawdziwą kobietą. Jej kobietość nikt nie utraciła na tym, natomiast jest no cennym, że tak powiem, uzupełnieniem tego grona rodzinnego, bo to, co ona potrafi zrobić, to jej mąż, który jest również pracowitym człowiekiem, ale nie ma do tego talentu, więc ona potrafi zamek naprawić, jak żyrandol się kupi, go podłączyć, jak się samochód zacząśnie, to potrafi go otworzyć, także po prostu ona była takich umiejętności, które się jej bardzo przydają.
Dziękujemy, panie Pawle.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No oczywiście, to nie jest tak, my też tutaj w studiu nie twierdziliśmy, że chłopca na mężczyznę wychowuje tylko i wyłącznie ojciec, prawda, a dziewczynkę na kobietę matka, te role się uzupełniają. Też znam wiele rodzin, gdzie są tylko dziewczynki bądź tylko chłopcy. Chodzi o to, że jest komplementarność, wzajemne uzupełnianie się ojca i matki i oni w inny sposób do tych dzieci się odnoszą i te dzieci w różnych sposób, w różnych zakresach z obojga rodziców czerpią.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria kłania się z polskiej misji katolickiej w Bremerhaven. Przepiękny temat i ja jako już matka dorosłych dzieci mogę wypowiedzieć na ten temat, a mianowicie kształtowanie się tej płci zaczyna się od wczesnego dzieciństwa, gdzie dziewczynka otrzymuje prezenty, lalki, wózki, gdzie już wczuwa się w tą rolę tej matki, gdzie przytula tą lalkę, tak samo chłopczyk dostaje te samochody i tu już się zaczyna ten cały proces, gdzie to wychowanie zaczyna się właśnie w domu, w rodzinie. Często rodzice mylnie myślą, że wychowanie to szkoła, to poza domem. Niestety, dom, przede wszystkim dom, to jest wychowanie dzieci. W domu wszystko się zaczyna i niestety dzieci muszą w domu czerpać te wzorce od matki, od ojca i trzeba dziecku mówić młodej kobiecie, jaka ma być delikatna, tak samo do młodego mężczyzny, jaki ma być do kobiety i jaki on ma być męski. Nie zabierzemy tego, niestety, tej wartości, jakie ma mieć kobieta czy mężczyzna. Ja już mam dorosłe dzieci na dzień dzisiejszy i powiem szczerze, jest to ciężka praca. Jest to naprawdę ciężka praca, ale warto spróbować, bo to zaowocuje. Zaowocuje na pewno paręnaście lat później. Czasami jesteśmy niecierpliwi, ale to zaowocuje i życzę to wszystkim rodzicom, żeby po prostu się nie zniechęcali. Z Bogiem, pozdrawiam całą redakcję i wszystkich gości.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Bierzemy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja dorabiam.
Słucham.
Ja do tej audycji.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy i skąd?
Włodek z Wielkopolski.
Proszę bardzo.
Przysłuchując się całej tej rozmowie.
Tak.
I widzę, że to wszystko ludzi może nie w moim wieku mówią o wychowaniu. I ja jestem mężczyzną już przed wojny, przed II wojny światowej. Mając rodziców, którzy ciężko musieli pracować, okupacja nastała. Wychowywaliśmy się w trójkę, na zaliczce była trójka, musieliśmy się wychowywać sami. Moja matka pracowała w DWO, ojciec musiał pracować w realizacji. Ale przekazanie od matki było jedno. Ty zrobisz to, ty zrobisz tamto, ty posprzątasz. Kiedy wracała o godzinie 18 czy 19 w domu, mama robiła na drugi dzień obiad i mówiła, ugotujecie to, ugotujecie tamto. Nastąpił 45 rok, matka nauczyła nas wszystkiego. I ja jako mężczyzna swoich dzieci również tego samego nauczyłem. I to niezależne jest od wychowania wspólnych dzieci, czy tam, że dziecko musi mieć to, czy tamco, bo u nas była straszna bieda, ale więcej nauczył się człowiek od rodziców niż przypuśćmy tam od innych osób, ale co? Starsze osoby wówczas zwracały uwagę. Nie siadaj w tramwaju, zrób miejsce do starszych, ukończ się sąsiadce, mów dzień dobry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To była nauka przy starszych. Dzisiaj młodzież jest w ogóle rozwydrzona, taka, że starszy człowiek, jak ja, inwalida wojenny, mogę stać z laską, a on sobie śmieje i się siedzi. To jest coś niesamowitego, co się z tą młodzieżą stało. Byłem ministrantem do 18 roku życia, mimo że musiałem do mszy chodzić rano, no i do pracy potem jeszcze iść.
No tak, to jest zupełnie jakieś zaburzenie tego, co no pan obserwuje.
To jest kompletnie jakieś zaburzenie. Dzisiaj mówię, że nie wiadomo, skąd to przychodzi, ale nie wiem skąd. Nie wiem skąd naprawdę.
Ja myślę, że warto tutaj jest powiedzieć, to tak się mówi o tym, że młodzież jest taka, jaką dorośli ją uczynili. To nie jest bez udziału dorosłych osób i trzeba jednak całe wysiłki kierować ku temu pozytywnemu wychowaniu. I młody człowiek, nawet jak nie domaga, nie dostaje, nie dorasta, to ciągle jest to pewien brak przykładu, pewnej wrażliwości, pewnego zrozumienia. I z tego powodu także wychowywanie mężczyzny i kobiety powinno być przez wychowywanie z powodu zachwytu nad bycie fajnym mężczyzną, fajną kobietą, takim dojrzałym, dojrzałym mężczyzną, dojrzałą kobietą. Po prostu młodzi ludzie powinni mieć ambicje, żeby właśnie być dojrzałą kobietą, dojrzałym mężczyzną. Jakby mieć marzenie bycia taką właśnie osobą.
Ale to już zależy od rodziców, że potrafią w ten sposób zainspirować. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Beata Zbiecza, Małopolski.
Witamy Panią.
Chciałam się podzielić taką bardzo ciekawą refleksją, mianowicie czego mnie ostatnie życie nauczyło. Otóż wychowywałam 4 synów. Tak nas Pan Bóg obdarzył 4 synami. Najstarszy się ożenił. Jestem szczęśliwą babcią, ale do czego zmierzam? Otóż raz zebrały się moja synowa Zosia i potencjalne 2 synowe kandydatki na synowe. I zaczęła się rozmowa. Ja przysłuchiwałam się, bawiąc wnuczkę i z taką nagle zaczęła się rozmowa taka, że bo mama lubi, synowa mówi, mama lubi to, a ja tego nie lubię. I zaczęło się. I co się okazało? Że jako matka 4 synów zawsze byłam dla nich autorytetem kobiecym, także innego autorytetu nie mieli, ja byłam największym. Zarówno w gotowaniu, w smakach, jak i w noszeniu jakiejś tam biżuterii, czy w stylu ubierania się. I nagle się okazało, że dziewczyny są zszokowane tym, że synowie moi mówili do nich, słuchaj, kupiłem ci takie korale, bo moja mama takie nosi. I zawsze ta moja mama. I cóż, tu się pojawia syndrom złej teściowej. Ale chcę to odwrócić, ponieważ synowie wychowywani przez w samej grupie, nie z córką, tylko samych synów, jeżeli się wychowuje, to mają tę jedyną matkę, oni są w nią zapatrzeni. Nie o to chodzi, że ślepo, ale nie mają po prostu innego wzorca kobiecości. I to samo próbuję przenieść na grunt swoich dziewczyn, tych przyszłych moich synowych. I oczywiście ja się włączyłam do rozmowy, bardzo przyjemna rozmowa, dużo mnie nauczyła. I doszłyśmy do wniosku, że to w zasadzie samo to, że mieli tylko mnie, pozwoliło się im zachowywać tak, a nie inaczej w stosunku do nich. I one z początku miały żal, zaczęły się jeżyć, że tylko ta mama. A ja mówię, słuchajcie, nie było w tym żadnego zła we mnie, ani złych jakichś, jakiegoś złego nastawienia do was, tylko oni patrzyli tylko na mnie i tyle. I to, że chcieli, mówi, to nie znaczy, że wy nie macie postępować tak, jak wy chcecie, jak was nauczyły wasze mamy. I później to już zaczęłyśmy się z tego po prostu śmiać. No i dziewczyny się przyznały, że jedna miała takie włosy, chociaż jej się nie podobały, albo moja mama miała takie, ale już wiadomo, o co chodzi. Także warto rozmawiać, nie tylko ze swoimi dziećmi.
Pani Beato,
synowymi, czy synami, czy zięciami. Też trzeba rozmawiać.
Pani Beato, przepraszam, pani mówi tylko tutaj o sobie. Czy mąż nie brał udziału w wychowaniu córek?
Nie, oczywiście, że brał. Jak najbardziej. I to on ich nauczył robienia wszystkich rzeczy, naprawy samochodu. Jak najbardziej.
No tak pani pominęła w ogóle obecność.
Nie, tylko chciałam tak nawiązać do tych synowych. Nie, mąż jak najbardziej nauczył ich pracowitości, zapobiegliwości, bo mam męża, który ma złote ręce i wszystko potrafi sam, nie ma centymetra kwadratowego w domu, żeby tam nie dołożył rąk własnej pracy rąk. Ale synowie też potrafią patrzeć na kobietę, szanować. I mnie to bardzo cieszy. I to, że ja teraz się dogaduję z synową i z kandydatkami na synowe, to jest też ważne. I tego życzę wszystkim teściowym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
No, dziękujemy. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, z jednej strony ojciec pomaga wzrastać synowi, synom do męskości, ale też do tej pory tutaj ten głos zainspirował mnie do wyrażenia tej myśli, gdzie poszukuje chłopiec wzorca dla kobiety. Oczywiście, że pierw on widzi swoją matkę i stąd czerpie. Gdzie młoda dziewczyna poszukuje wzorców męskości? Ona widzi swojego ojca i nawet badania naukowe były na ten temat robione, że częstokroć, przeważnie dziewczyny szukają takich osobowości, jaką osobowość miał ojciec. I teraz zobaczmy, wróćmy do wcześniejszego momentu, kiedy mówiliśmy, że małżonkowie w relacji wobec siebie kształtują, uczą dzieci, co to znaczy być mężczyzną, czyli realizować się w relacjach z kobietą. Mhm.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Łukasz z okolic Gniezna, akurat samochodem jadę i tak się przysłuchuję całej rozmowie.
Witamy.
Ja mam 28 lat, w tym roku biorę ślub i tak chciałem może ostrzec bardziej rodziców, którzy decydują się na wyjazdy za granicę. Ja pamiętam, mój ojciec jak wyjeżdżał, trochę zrobił ze mnie i z mojego brata takiego półsierotę. Jasne, to było, jechało się za pieniędzmi, które były ważne, tylko w pewnym momencie tego ojca niestety nam zabrakło, zwłaszcza w tym okresie, gdzie go najbardziej potrzebowaliśmy. I to tak. Był duży problem, wychowana nas mama, która była wspaniała, ale jednak brak ojca powodował, że no, coś zabrakło. Troszeczkę byliśmy półsierotami i chciałbym przestrzec jednak te osoby, które wyjeżdżają, żeby się zastanowiły, czy naprawdę warto jechać za tymi pieniędzmi, czy nie lepiej zastanowić się i pomyśleć o rodzinie, o relacjach, o tym, żeby ojciec był ojcem, a mama była mamą i każdy miał swoją rolę. I to tak ku przestrodze tym osobom, które się jednak wahają, lepiej, żeby nie jechały, żeby budowały relacje ze swojej rodziny.
Bardzo słusznie, panie Łukasz. Dziękujemy.
Rzeczywiście zwrócił pan uwagę na bardzo ważny i niestety powszechny problem, który w Polsce dzisiaj istnieje. I no, my tutaj założyliśmy, że nie będziemy raczej wchodzili w sferę polityki, ale nie sposób oprzeć się jednak takiej refleksji, że zła polityka doprowadza do takiego zjawiska, w którym przecież nie dla najczęściej nie dla jakiejś przyjemności, ale po prostu dla zdobycia środków materialnych, czyli w gruncie rzeczy z poczucia odpowiedzialności za rodzinę. Niektórzy decydują się na taką rozłąkę, często przeceniają swoje siły i są różne uboczne skutki takich wyjazdów. Myślę, że to jest bardzo cenny głos i oby ten głos docierał również do tych wszystkich, którzy podejmują decyzje, które potem prowadzą do tego na przykład, że rodziny zostają rozbite.
Drodzy Państwo, nasza audycja dobiega końca i nie chciałbym, żeby umknął nam pewien temat i dlatego pragnę powiedzieć pewną rzecz, która może troszeczkę nam umknęła, a niewątpliwie jest ona chyba najważniejsza, bo radiosłuchacze mogą pomyśleć, no tak, wychowujemy dziecko na kobietę, na mężczyznę, a gdzie tu jest Pan Bóg? Więc chciałbym złożyć taki apel, żeby rodzice pamiętali o Panu Bogu, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby mąż czy żona potrafili uklęknąć, powiedzieć: Jezu, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Zbawicielem, nie radzę sobie z czymś, daj mi tę moc, daj mi tę siłę do tego, żebym mógł dobrze wychować te dzieci. Nie możemy o tym zapomnieć. Jest to też ważne, żeby pokazać dziecku: zobacz, Jezus robił tak, kazał dobrem zło wynagradzać, modlił się za swoich oprawców i tak dalej. Zabrałem ten głos, żebyśmy o tym pamiętali. Ważne jest także to, żeby rodzice modlili się. Można by o tym kolejną audycję...
Ale to nie ten temat, tak.
Natomiast jest to niewątpliwie bardzo ważne, żeby pamiętać, że Pan Bóg musi być obecny tutaj.
Ja myślę też sobie, że warto jest i ważne zwrócić uwagę na to, że jakby biologicznie człowiek się rodząc, przychodząc na świat, to jest kobietą czy mężczyzną, biologicznie. Ale od strony psychicznej, takiej wewnętrznej człowieka, to się człowiek staje mężczyzną, staje się kobietą. To nie jest coś, co przyjdzie wraz z biologią w pełni. To jest plastyczne wydarzenie wewnętrzne w człowieku i stąd podlega właśnie procesowi formacji. Proszę zauważyć prostą rzecz. Jeszcze mamy kwestię stereotypów męskich czy żeńskich. Ktoś może sobie powiedzieć, że mężczyzna to jest zawsze musi być taki chłodny, zimny, taki twardy, wyrachowany, wykalkulowany, a z drugiej strony kobieta może być taka jakaś właśnie bardzo i jeszcze powiedzmy sobie emocjonalnie jakaś rozchwiana, jakaś kapryśna, mająca jakieś powiedzmy sobie humory w lewo czy w prawo i że to jest jakby stan takiego widzenia drugiego człowieka. Ja myślę sobie, że też trzeba pracować nad właściwym wizerunkiem mężczyzny i wizerunkiem kobiety, do którego się należy zmierzać.
Odbieramy jeszcze telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Gliwic.
Witamy
Pani. Ja już mam 77 lat i przeszłam swoje, więc napatrzyłam się na różne rzeczy. I a propos wychowania dzieci. Mój Ty Boże, to nie tylko... Właściwie rodzice są najważniejsi w tych pierwszych krokach, że tak powiem, w tych pierwszych momentach. Ale mi się zdaje, to znaczy na pewno i szkoła, i otoczenie, i telewizja, i radio, i wszystko ma ogromny wpływ. Nawet oddanie na przykład takiego dziecka do przedszkola. Jak się to u nas odbywa? No bo już prawnusia moja poszła do przedszkola. No i przyprowadzili ją tam, opowiadają mi potem. Dziecko z tych nerwów aż torsji dostawało. I mi żona od wnuka mówi, no ale w końcu po tygodniu czy po iluś tam ona się przyzwyczaiła. Ale ile to dziecko przeszło stresów. A mam córkę w Niemczech, która mi opowiada, bo już pracuje dużo lat w przedszkolu, jak ona przyjmuje dzieci, nie wiem, czy wszyscy, czy ona, wszyscy może, jak przyjmują do przedszkola. Że kilka dni rodzic jest z tym dzieckiem i naprzód razem z nim się bawi. Po dwóch, trzech dniach rodzic ma tam gdzieś z boku... stolik, popijają sobie mamy te kawy i dziecko w każdej chwili bawi się już z panią, z innymi dziećmi i ciągle patrzy do tego kąta i widzi, że tam mama jest. Więc w ogóle mi się zdaje, że to jest ważna rzecz. Poza tym w szkole. No i jeszcze w tym przedszkolu chciałam powiedzieć, bo to jest taki zespół szkół prywatny, ale państwo dotuje, że dzieci od małego są od przedszkola wychowywane pod względem zdrowej żywności. Przecież ja jak tam kiedyś poszłam, córka mnie jak zaprowadziła, to ja się czułam jakby u takiej babci, co w lesie mieszka, jak pokazują nieraz na filmach i tam różne ziółka wiszą.
Pani Mario, dziękujemy bardzo. Niestety nam się audycja kończy. Program ma swoje ramy. Są to rozmowy niedokończone. Bardzo mi przykro. Oczywiście i zdrowe żywienie, i obecność mamy w przedszkolu, ale po to się na ogół dziecko daje do przedszkola, żeby mama mogła uciec do pracy, bo taka jest potrzeba finansowa rodziny. Także oczywiście to są najlepsze rozwiązania, kiedy dziecko może się adaptować w przedszkolu w obecności mamy, która tam jest dostępna. Ale takie wzorce to są wyjątkowo chyba do powielenia niestety w naszej rzeczywistości. Dziękuję bardzo Państwu za wszystkie telefony. Natomiast zwracam się teraz do naszych gości w studiu jeszcze o parę słów. Mamy jakieś 4 minutki. Proszę bardzo, ksiądz Zbyszek Kucharski.
Tak. Tak jakby puentując, taka zachęta do takiego głębszego z troską spojrzenia na poszanowanie daru. To nie jest przypadek, że Bóg, stwarzając człowieka, stwarzając rodzaj ludzki, sprawił, że powiem teraz takim skrótem trochę może, że ty, radiosłuchaczu, jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. To jest dar Boży, ta męskość i ta kobiecość, i Bóg wiedział, dlaczego stworzył ciebie mężczyzną i ciebie stworzył kobietą. I należy spojrzeć na płeć jako na dar, który jest jednocześnie zadaniem. I zadaniem nie tylko w ten sposób, że w stosunku do drugiego człowieka, czyli rodziców do dzieci, ale także do samego siebie. I myślę, że ważne jest to, żeby widzieć i rozumieć to, że to, że jesteśmy stworzeni jako rodzaj ludzki, także świadomie i celowo jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta. I że to dotyczy to każdego z nas. A więc umieć odkryć, że ktoś ma powołanie, powiedzmy tak jak mówimy często, na lekarza, czy na nauczyciela, czy na księdza, czy siostrę zakonną, to jeszcze oprócz tego ma się powołanie do bycia mężczyzną, do bycia kobietą. To jest też powołanie. To nie jest tylko wymiar biologiczny. Bóg, stwarzając, do czegoś jednocześnie powołuje. I zachęcam, żeby także i w tym aspekcie spojrzeć na dar życia.
A jak powołuje, to i daje łaskę do wykonania tego powołania. Siostra Katarzyna Kucharska, proszę bardzo.
Ja tylko może chciałam zacytować z Soboru Watykańskiego jedno takie zdanie, które by też tutaj to wszystko może podsumowywało i to, co Łukasz chciał też nawiązać do Pana Boga. Prawdziwe wychowanie stawia sobie za cel ukształtowania osoby ludzkiej do jej celu ostatecznego. Ale dalej deklaracja mówi o wychowaniu seksualnym, o płciowości. A więc rzeczywistość Boża, ta nadprzyrodzona, ona się nie wyklucza absolutnie z tym, o czym mówimy w sposób ludzki, praktyczny, który ma się przełożyć na to dążenie do celu ostatecznego mnie jako kobiety, panów jako mężczyzn, dzieci, które mają wzrastać właśnie w tej swojej płciowości.
Doktor Marek Kuczyński.
Ja może tak na koniec troszeczkę humorystycznie nawiążę do sposobu, w jaki ostatnio też zakończyłem, kiedy mówiliśmy do młodych. W tym kontekście akademickim częstokroć rzeczywiście, jak mówiłem, wdzierają się różne ideologie, niekoniecznie konstruktywne, a ja bym jako anglista przypomniał coś innego, przede wszystkim swoim studentom. To, co mówiłem, ladies first. Pierw wchodzą panie, później mężczyźni. Nie ma tak, że pan siedzi, a pani stoi. Także to pozdrowienie serdecznie do wszystkich, którzy w kontekście akademickim też wzrastają i w tym obszarze.
Nasi młodzi, Natalia i Łukasz.
Tak, ja chciałem państwu powiedzieć również jako puentę, szczególnie do rodziców, że dziś może być ostatnim dniem tutaj na ziemi każdego z nas. Nikt tego nie wie. Spójrzmy na Jezusa. On zmarł na krzyżu. Zostawił apostołów, ale zostawił im też pewną bazę. To wszystko, co do nich mówił, co robił. I zostawił im też swojego Ducha Świętego. I życzę, żeby każdy rodzic miał tę świadomość, że w każdej chwili może odejść z tego świata i zostawił takiego w cudzysłowie Ducha Świętego dla swoich dzieci.
Chciałabym właśnie jeszcze powiedzieć na koniec, że przyglądałam się temu wszystkiemu z perspektywy dorosłego, ale dziecka. I chciałabym takiego jakby przekazać ducha ze swojej strony, ze strony dziecka do rodziców, żeby wiedzieli, że i też może ze strony mnie jako tej, która może wchodzi w to dorosłe życie, życie macierzyńskie. I poszukuję w tym piękne, nie tylko wtedy, kiedy dziecko się narodzi, ale później, żeby tego prawdziwego piękna dostrzec, poszukiwać i przy nim trwać. Naprawdę warto. Warto, bo to, co najpiękniejsze, jest najtrudniejsze. I życzę Państwu, drodzy rodzice, byście doświadczyli tego poczucia szczęścia, spełnienia i radości, kiedy wasze dzieci staną przed wami i podziękują za to, że nadaliście im skrzydła, które mogą rozwinąć.
Dziękuję bardzo. Pan senator Piotr Boroń.
Mówiliśmy o różnych sytuacjach życiowych, często bardzo trudnych. W ostatnich słowach chciałbym, podsumowując, wyrazić taką myśl, niech miłość będzie, ta miłość żywa, niech będzie rozwiązaniem wszystkich problemów, jakie się mogą zdarzyć. Miłość ktoś kiedyś scharakteryzował nie jako zapatrzenie w siebie, ale patrzenie w jednym kierunku, a więc na pewno. Ale myślę, że też można i rozumieć miłość w ten sposób, że to jest chęć ciągłego i jeszcze dalszego poznawania siebie nawzajem. A zatem niech te piękne różnice, jakie są między kobietą a mężczyzną, będą źródłem, czego życzę wszystkim zakochanym, wszystkim małżeństwom. Niech będą do końca życia niewyczerpane, gdy chodzi o wzajemne poznawanie się, bo to może być naprawdę coś pięknego, odkrywać właśnie te różnice, jakie między nami są, i uzupełniać się i dopasowywać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Bardzo słusznie pan senator zauważył, po 44 latach naszego małżeństwa ciągle patrzymy na siebie jak zakochani, ciągle widzimy jeszcze miejsca, które musimy poznać, gdzie musimy nawzajem ze sobą prowadzić dialog, i to daje mnóstwo szczęścia. Pamiętajcie, kochani rodzice, dużo ze sobą rozmawiajcie, prowadźcie dialog, słuchajcie siebie nawzajem i budujcie nawzajem swój autorytet. Bo tylko rodzice, którzy mają autorytet w oczach dzieci, są w stanie przyjąć od tych rodziców ich punkt widzenia, przyjąć ich sposoby rozwiązania, czego serdecznie życzę. Serdecznie dziękuję Państwu za współtworzenie kolejnej audycji. Zapraszam na kolejny wtorek o 21.40. Dziękuję naszym gościom, księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Pozdrowienia jakieś?
Tak, no pozdrawiamy moją babcię, która wpływała na wychowywanie wnuka, tak, rodziców. I księdza prałata Sołtysika, też wcześniejszego asystenta generalnego KSM-u, serdecznie pozdrawiam.
Siostra Katarzyna Kucharska, serdecznie Bóg zapłać.
Wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że jestem kobietą, którzy mnie w tym wychowywali, począwszy od moich rodziców, wspomnianej babci, również nieżyjącego dziadka, aż po tych, którzy teraz w dojrzałym, dorosłym moim życiu również mnie wspierają, moje wspaniałe siostry, a także kapłani, którzy stają na mojej drodze i prowadzą do Chrystusa właśnie to, jaką jestem, i właśnie kobietę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu senatorowi Piotrowi Baraniowi. Bóg zapłać.
No, po takiej audycji oczywiście pozdrawiam najserdeczniej rodzinę bliższą i dalszą, i nawet tę, z którą nie ma okazji się często spotykać. Szczęść Boże wam.
Dziękuję doktorowi Markowi Kuczyńskiemu.
Bóg zapłać. Ja dziękuję też i pozdrawiam serdecznie brata, który zadzwonił dzisiaj, całą rodzinę, ale szczególne pozdrowienia kieruję do naszego księdza proboszcza Henryka Wojnara i współpracowników.
Dziękuję. Pani Natalii Kowal, Bóg zapłać.
Chciałabym serdecznie pozdrowić moich kochanych rodziców, rodzeństwo, babcie, wszystkich słuchaczy ze wspólnoty Świętego Ojca Pio z księdzem Arturem na czele i wszystkich, którzy mieli wpływ na to, kim dzisiaj jestem. Serdecznie pozdrawiam i Bóg zapłać.
Dziękuję panu Łukaszowi Rząd. Bóg zapłać.
Również dziękuję przede wszystkim moim rodzicom, którzy wnieśli ogromny wkład w to, jaki teraz jestem, a także dziękuję gościom tutaj w studio za wspaniałą audycję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.